Dzień dobry, gościem kolejnego odcinka projektu Renesans jest Magda Grabowska-Wacławek, znana szerzej jako Bowska. I ty jesteś takim, artystą z papierami, jak ja to się śmieję, czyli faktycznie jesteś z jednej strony grafikiem, z drugiej strony muzykiem, bo skończyłaś ASP i szkołę muzyczną.
Tak, właściwie to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, tak to się pięknie
w Warszawie.
W Warszawie.
W Warszawie. Sorry za błąd. Natomiast to się od tego gdzieś tam chciał zacząć, bo to się rzadko w Polsce zdarza, że my mamy faktycznie tak przygotowanych ludzi do pracy. Czyli takich, którzy z jednej strony są sobie w stanie zaprojektować okładkę, tak? Bo z tego to jest twój projekt?
Tak, tak.
No więc jesteś samowystarczalna i napisać sobie jesteś w stanie muzykę i ją skomponować, tekst napisać i zrobić jeszcze okładkę i jakby kompletnie się z tym wszystkim uporać. Często się to zdarza w Polsce, jak spotykasz ludzi, którzy tak mają, że faktycznie funkcjonują na tych dwóch płaszczyznach tak totalnie artystycznie, że są przygotowani do tego chociażby poprzez uniwersytet?
To się zdarza nieczęsto, ale zdarza się. Natomiast to też jest trochę złudzenie, że ja mogę zrobić wszystko
sama.
To jest niemożliwe do końca, bo ja na przykład sama nie produkuję muzyki, a produkcja muzyczna jest podstawą do tego, żeby w ogóle powstała płyta w dzisiejszych czasach.
To prawda. Producent jest bardzo niedocenianą osobą
w polskiej
muzyce, tak.
Ta rola producenta jest naprawdę ogromna, więc to jest na przykład ten element, który jakby nie jestem w stanie sama sobie z tym poradzić. Tak samo sama sobie nie jestem w stanie zrobić zdjęć, no ale oczywiście płyta mogłaby być bez zdjęć.
Prawda? Teoretycznie tak. Ale chciałabyś kiedyś się sama produkować? W sensie masz takie ambicje, żeby robić to od A do Z?
Nie, nie mam takich ambicji, bo uważam, że jak się wszystko robi samemu, to wychodzi gorzej.
To właśnie pytam, bo to jest, są dwie szkoły, niektórzy są tak, że mają od A do Z, chcą po prostu kontrolować proces.
Tak.
Ja na przykład uważam, że to jak jest w Stanach przemyślane, czyli tam praktycznie zawsze masz tego producenta i są ci takie tuzy typu, nie wiem, Rick Rubin, który no, robi wszystkim od Sepultury poprzez Metallica, po Red Hot Chili Peppers, aż hip-hopowe płyty. No co w Polsce chyba tylko Donatan wszedł na taki poziom, że się wiedziało, że jest ktoś taki jak Donatan, producent.
No nie, nie. W Polsce jest, znaczy nie znam w sumie produkcji Donatana akurat.
Natomiast ale jest taki, wiesz, że wszedł do mainstreamu, o to mi tylko chodzi, że ludzie mówią, jak wyprodukował Cleo. Na tej zasadzie.
No tak, tak, no bo jakby producent często wcale nie ma ochoty być na froncie, bo jakby to najczęściej nie jest w jakimś zakresie ich zainteresowań, oni naprawdę mają co robić i nie muszą się lansować, bo mogą z tego porządnie żyć, co robią,
no,
jak
to,
są
no,
dobrzy.
No.
I jest ich w Polsce kilku.
Takich topowych.
Tak, jest ich w Polsce kilku, ale można ich policzyć pewnie na palcach jednej ręki, bo może dwóch.
No to, ale oni wszystkie nie znam rady
wyprodukować. Mają różne swoje specjalizacje w różnych gatunkach, jakieś swoje osobiste jakby upodobania. Natomiast w ogóle ja wychodzę z takiego założenia, że po pierwsze w ogóle nie trzeba mieć szkoły, żeby to wszystko robić. Szkoła oczywiście pomaga, ale to jest trochę tak samo jak było kiedyś, że można zostać malarzem i nie skończyć żadnej szkoły. Można zostać grafikiem i nie skończyć projektowania graficznego, więc
czyli ty jesteś, ja tak wiesz co, trochę zapytałem o to specjalnie, bo jest część takich artystów, która uważa, że nie ma takiej opcji, w sensie, że powinno być tak zachowane, że wiesz, żeby być aktorem musisz skończyć szkołę aktorską, żeby być grafikiem musisz być grafikiem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w wielu przypadkach i wielu zawodach jest to po prostu regulowane prawnie, ja o tym wiem, ale no wiesz, Sex Pistols obok szkoły muzycznej to chyba nawet nie przechodzili, tak podejrzewam, że spodziewam się tego i myślę, że Ozzy Osbourne też nie wie nawet jak wygląda szkoła muzyczna, a jednak pozwoliło im to zrobić międzynarodową karierę, ale wiesz co, w przypadku twoim ja tak, ciężko mi to, bo przesłuchałem oczywiście wszystkie płyty, swoją drogą kawałek z Wieniem jest naprawdę sztosem, jest w opór sztosem i w sensie, czy ty też wyrobiliście razem też sample, czy, no bo tam są...
Nie, to Magiera robił.
Magiera robił, ale tam się pojawiają też te twoje krzyki, które są...
No tak, to było tak, że Wienio do mnie zadzwonił, powiedział mi, słuchaj Bowska, mam tu taki beat i piosenka będzie o tym. I tak sobie wyobrażam, że najpierw ty zaśpiewasz, wiesz, takim mocnym głosem, pierwszy refren jakiś, bo tam
Było nie wiadomo co.
A potem będziesz aniołem i będziesz śpiewać takim delikatnym drugą część tego refrenu.
Ale w sumie tak wyszło. Tam jest ten bridge taki z tym delikatnym
głosem. Tak, no bo ja jakby się kierowałam tym jego pomysłem, no i on też miał ten pomysł, że on by chciał, żebym ja tam robiła te okrzyki. Więc jakby on miał pomysł na całą formę i tam już były zarapowane przez niego refreny i on zostawił mi przestrzeń na tekst i na melodię, którą mogłam sobie sama wymyśleć i tak to się wydarzyło.
Wiesz co, pytam, bo ja posłuchałem tego i to jest taki wręcz folkowy trochę śpiew, taki tak. wchodzący i jak potem jeszcze posłuchasz tych rzeczy, które byłaś, nie wiem, z Lukiem też i tak dalej, ty jesteś bardzo taką plastyczną osobą, w sensie takim, to jest komplement, żeby nie było, w sensie takim, że ty się dostosowujesz i jak kameleon się jakby przeplatasz między tym, bo z jednej strony robisz muzykę taką w zasadzie elektroniczną, z drugiej strony tu się pojawiasz w hip-hopie właśnie śpiewając takim folkowym głosem, tutaj z Lukiem jeszcze coś innego. To jest naprawdę fajna rzecz i to przechodzi do jednego z najważniejszych pytań projektu Renesans, czyli jak, co cię inspiruje? Bo to jest idea w ogóle taka, że chcemy się wszystkich zapytać, co cię inspiruje, co powoduje, że w tobie się ta coś budzi, że nagle stwierdzasz, to jest to. To jest trudne pytanie, ja wiem.
To jest złożone pytanie, bo jakby ono jest wielowymiarowe, dlatego że ja robię wiele rzeczy.
No tak.
I jeśli na przykład pytasz mnie o moje muzyczne inspiracje.
Na razie muzyczne, ale graficzne też, bo to też mnie ciekawi.
To moje muzyczne inspiracje wiążą się na przykład z pisaniem tekstów, po pierwsze, no bo ja piszę teksty swoich piosenek,
tak.
więc moim zainteresowaniem jest generalnie to, żeby obserwować, co się dzieje na bieżąco. W polskich tekstach zwłaszcza, bo jakby do nich tak naprawdę się odnoszę.
Bo ty się bawisz słowem tak fajnie, w sensie to są takie zabawowo-słowne formy bardzo często.
Tak, często tak, ale to wynika nie dlatego, że ja jakoś tak pragnę się nim bawić, po prostu to jest jakoś wpisane w moją
tak
estetykę
płynie.
I po prostu, no nie wiem, taki jakiś może mam klucz posługiwania się tym językiem, bo lubię jak sama, jak pracuję nad tekstem, żeby mnie coś bawiło w nim. Najpierw musi mi się podobać, żeby w ogóle mogła się komuś innemu spodobać. Natomiast, więc na przykład to, co dla mnie jest pod względem tekstu najbardziej inspirujące, to tak naprawdę są teksty polskiego hip-hopu, ponieważ one są najbliżej tego, co dzieje się dziś, a jednocześnie operują zupełnie inną narracją niż moja. W związku z czym jakby wiem, że nie będę jakby się tak bardzo nimi inspirować w takim dosłownym sensie.
W sensie nie będziesz kopiować jeden do jednego
tak.
u siebie, ale możesz się dobrze zainspirować. A mówisz
na przykład.
Hip-hop dzisiejszy, czy ten 80s, 90s taki?
Znaczy ten 80s i 90s gdzieś tam w głowie mi jeszcze siedzi, no bo miałam taki epizod w swoim życiu i to jest w ogóle jakiś taki gatunek, który w ogóle bardzo lubię. Jestem trochę po prostu... Tak, no mam taką, lubię ten gatunek, nie tylko ze względu na teksty, ale też ze względu na to, że zwłaszcza teraz jest bardzo dużo ciekawych rzeczy muzycznie w hip-hopie, współczesnych produkcji. Kiedyś to polegało na czymś innym, ale też było bardzo nowatorskie branie tych sampli, które jakby one nie są, to jest w ogóle bardzo zuchwałe brać czyjś utwór, ja na przykład tego nie robię. Dla mnie to jest strasznie zuchwałe, ale jakby to prowadzi do dobrego celu, ostatecznie do takiego, że piosenka ma w sobie coś ciekawego, tak? Bo, no bo oni czerpią te melodie, czy jakieś tam samplowane fragmenty harmonii od mistrzów. I to jest super, to jest ciekawe. Jakby zastanawiam, często sobie nad o tym myślę i lubię, no nie wiem, uważam, że Wienio pisze na przykład świetne teksty.
To prawda. Ale wiesz, Wienio to jest też trochę legenda już polskiego
no,
hip-hopu.
To już jest, tak, tak, to już jest trochę legenda. Myślę, że lubię patrzeć na przykład, jak pisze Taco Hemingway. Uważam, że są hiperświeże te teksty, które on pisze i osadzone bardzo inteligentnie w rzeczywistości, która nas otacza. Zupełnie inny język narracji ma na przykład Mess, którego ostatnia płyta Rapper Sampler jest bardzo dobra, zupełnie, ale ciekawi mnie też, jak piszą inni polscy artyści. Lubię odnosić się do tekstów polskich klasyków i czasem zajrzeć do tekstu Agnieszki Osieckiej. Lubię, bardzo mnie inspiruje poezja, bo poezja operuje skrótem myślowym, więc inspiruje mnie, nie wiem, na przykład poezja Herberta bardzo.
No proszę.
Czy lubię czytać Szymborską, czy lubię czytać te takie romantyczne wiersze Poświatowskiej. Ta poezja mnie inspiruje. Inspiruje mnie też proza, bo z niej też można czerpać jakby pewną wrażliwość na słowo.
W takim razie przejdźmy do tych inspiracji, które też mnie bardzo ciekawią. Znaczy to były muzyczne, a teraz
to
te
były
właśnie...
To były właśnie tekstowe.
Tekstowe, muzyczne. A właśnie, a muzycznie czego ty słuchasz tak prywatnie, jak masz sobie, wiesz, jedziesz samochodem i masz dłuższą trasę, to co odpalasz?
To ja w ogóle rzadko słucham całych płyt.
A, czyli jednak...
Ostatnio. I często niestety różnych zaległości słucham, bo na przykład lubię być na bieżąco ze wszystkimi premierami. Mhm. Czyli na przykład teraz płytę wydało Sorry Boys,
tak,
czy Daria Zawiałow.
Też wydało.
I czy tam powiedzmy wcześniej Dawid Podsiadło. Ja słucham tych wszystkich płyt, bo jakby to jest, ja funkcjonuję na tym rynku i mnie to bardzo interesuje.
Czyli na zasadzie takiej, że trochę taki obowiązek zawodowy też, że musisz
tak,
być na bieżąco.
Ale też strasznie mnie to kręci, słuchanie, co właśnie moi koledzy jakby. Niektórych znam osobiście, niektórych nie, robią. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to Spotify jest moim ulubionym przyjacielem i narzędziem tak naprawdę. No ja tak sobie tworzę playlisty i słucham często tych playlist i słucham bardzo różnych rzeczy. Od hip-hopu, jak na przykład, nie wiem, Childish Gambino, czy co ostatnio...
A propos, jak lubisz Childish Gambino? Na Amazonie jest teraz, to nie jest żadne lokowanie produktu, bo jakby na Amazonie jest film, który się nazywa Guava Island, wyreżyserowany przez Donalda Glovera, z Rihanną i z nim w roli głównej.
O, no proszę, no. Muszę obejrzeć.
I on w ogóle napisał scenariusz tego, tego całego filmu.
A to ciekawe.
No on jest w ogóle multi...
On jest człowiekiem renesansu.
Tak, to on jest człowiekiem renesansu, ale jeszcze kurczę nie przyszedł. Ale wiesz, pracujemy na tym, poczekam. Childish Gambino potem będzie siedział ten. Natomiast nie, no, polecam, w sensie wszedł jakoś w piątek, także dobry kawałek filmu. On jest też
super
przekozakiem.
Super, super. Inspiruje mnie muzyka polska, na przykład modna dziś z powodu swojej niestety śmierci niedawnej Kora, która miała rzeczywiście coś wyjątkowego było w jej twórczości. I w ogóle na przykład ostatnio odkryłam taką polską muzykę lat 90. czy 80., której właściwie nigdy nie słuchałam, a ona jak się spojrzy głębiej na historię tych zespołów, no to jak one powstały i w ogóle jak to się działo i posłucha tego brzmienia szalonego, to ona nabiera nowego, jakiegoś innego znaczenia w dzisiejszych czasach. Ale lubię słuchać też na przykład takich post-Beatlesowskich brzmień, jak na przykład The Phoenix, jest taki zespół, czy elektronicznego popu właściwie, jak na przykład Dua Lipa, który jest już, albo na przykład najnowszego singla Marka Ronsona z Miley Cyrus.
Nothing Breaks Like a Heart.
To jest po prostu genialna piosenka. Więc jakby też lubię patrzeć i słuchać, co się dzieje jakby w takim popie po prostu szeroko rozumianym, można powiedzieć, głównie skupionym wokół jakby kultury amerykańskiej tak naprawdę. A taką na przykład artystką, która mnie bardzo ostatnio jakoś zaintrygowała, jest Sigrid. To jest taka chyba z Norwegii.
Była na openerze w tamtym
właśnie,
roku?
Tak, była na openerze. Ja niestety nie byłam na tym koncercie i pojechałam do Berlina na jej koncert. I niesamowicie zdolna dziewczyna i bardzo świeże piosenki, bardzo świeże budowanie tych piosenek i brzmienie, i jej głosu, i jej osobowość. Jakby to, co właśnie mnie najbardziej przyciąga w artystach, to często jest właśnie pewnego rodzaju taka jakaś osobowość, którą trudno jest wyrazić w słowach. No i słucham też, na przykład to, co mi się ostatnio spodobało, to Billie Eilish.
Co do Billie Eilish, to podobno, ten wizerunek jest chociażby podobno podyktowany tym, że właśnie ona ma zespół Tureta. I to całe wszystko, co jest dookoła niej, to jest trochę taką wynikową tej jej osobowości, czyli właśnie tego, że ona ma ten zespół Tureta i też trochę z tym walczy. I u niej tego nie widać, ale ona w jakimś, wiesz co, wywiadzie opowiadała o tym, że jak robią wywiad, to tną tak, żeby pytań nie było, choćby ona w pytaniach ją tam trochę czasem wykręca i tak dalej, i tak dalej. Ona nad tym wtedy sobie pozwala na to, natomiast wywiada robi wszystko, żeby tego nie było widać. Ale jakby całe też, no jej twórczość i tak dalej jest trochę podyktowana tym, że ona ten zespół, który ta ma.
Ciekawe, także... bardzo ciekawa historia. No...
Znaczy Dave Grohl ostatnio nie powiedział z Foo Fighters, że ona jest nadzieją rocka światowego, więc jakby dostała...
Rocka?
Tak, ona została
to
tak... To ciekawe, nie? Że ona została namaszczona, że Dave Grohl powiedział, że po Nirwanie jakby Billie Eilish.
To ja nie wiem, co on tam słyszy z tego z rocka. Ja uważam, że to jest po prostu świetne elektro.
Elektron, tak.
I bardzo ciekawe brzmienie udało mi się osiągnąć. I dla mnie, ja lubię taką muzykę nisko brzmiącą. a jednocześnie niepokojącą.
Mhm. No ona jest bardzo niepokojąca.
U mnie jest dużo właśnie też takich nisko brzmiących, chociaż mój głos jest jakby coś, czymś przeciwstawnym do tego, co ona robi, ale lubię te takie nisko brzmiące basy, stopy.
Tak, żeby aż szło w trzewiach.
Właśnie, tak, i tak naprawdę to jest tego dużo w mojej muzyce. Więc tak, no to jest bardzo ciekawe.
Ale powiedz mi taką rzecz, bo ty sobie wybrałaś muzykę elektroniczną. Ja rozumiem, że to ci w duszy gra, ale wiesz, to jest jednak cały czas niszowa rzecz w Polsce. W sensie to dalej niszowa, dalej właśnie muzyka elektroniczna w Polsce to jest takie granie na organkach młodszej siostry. W sensie mówię, wiesz, w społeczeństwie, tak? Że wychodzi ktoś, bo ludzie nie znają Kraftwerka, ludzie nie słyszeli w ogóle takich rzeczy, jak kiedyś się robiło. I mam wrażenie, że to elektroniczne to się dalej kojarzy z takim wczesnym techno z lat 90., wiesz, na zasadzie ktoś wyskakiwał, klepnął sobie jakiś arpeggiator i to po prostu szło. A ty poszłaś w taki styl muzyczny, wiesz.
Wiesz co, bo ja mam tak, że te wszystkie nazwy, tam ty robisz muzykę elektroniczną, a ty robisz rock, a ty coś tam, to jest wszystko bardzo umowne, bo wystarczy wziąć jedną piosenkę i naprawdę niewiele trzeba zmienić, żeby ta piosenka zabrzmiała rockowo albo żeby zabrzmiała elektronicznie. I jakby jak się jest w tym gdzieś w środku, to ten podział na gatunki jest bardzo taki, no nie wiem, on jest umowny.
Czyli wiem, że on jest umowny, ale...
Tak, wszyscy to wiedzą, tylko...
Tylko potem masz, wiesz...
Tak naprawdę ja nie robię muzyki, tak jak zresztą wszyscy ci artyści, którzy funkcjonują na rynku, oni robią pop. I ten pop ma ukłon w stronę elektroniki, albo
rocka
ukłon
czasem,
w stronę
tak.
rocka.
Czy czasem ukłon... bluesa.
W stronę bluesa, jak na przykład Mrozu ze swoimi bluesowymi melodiami, w ogóle uwielbiam go, jest świetny.
No Mrozu, po tej zmianie.
Tak, tak. Tak. W ogóle ja wcześniej nie słyszałam jego w ogóle. Tak jakby nie dotarło to do mnie.
No może, wiesz co, w dobrym momencie zaczęłaś w takim razie.
Ale kiedyś po prostu usłyszałam utwór Szerokie Wody i no, tak. po prostu się zakochałam. Zresztą mówiłam mu to.
To jest naprawdę dobry wypasiony kawałek bluesowego, tak. taki bluesa. Znaczy no, Miley Cyrus to jest country.
Dla mnie to jest muzyka pop.
Znaczy no tak, ale chodzi o to, że na pentatonice jednak i tam gdzieś tam zrobione.
Miley Cyrus, właśnie.
To country bardziej.
To jest też śmieszny twist, bo dzisiejsza w ogóle kultura, sztuka i jakby my żyjemy w takim świecie, który jest bardzo eklektyczny, ponieważ my możemy czerpać inspiracje z tak bardzo różnych stron świata. Nigdy wcześniej tak nie było. I dlatego te gatunki tak bardzo się mieszają dzisiaj, tak skrajnie się mieszają.
Tak, że może, bo właśnie, że Mark Ronson, który jest DJ-em też de facto. W ogóle polecam ci genialny na TEDxie albo na TEDzie. Mark Ronson opowiadał o samplingu w ogóle, o historii samplingu. I właśnie a propos tego, co powiedziałaś, że no sample to jest jednak trochę wzięcie sobie czyjejś muzyki.
Tak.
I on opowiadał o tym, jak to wpłynęło, zrobił takie całe zestawienie, jak sampling w ogóle wpłynął na historię muzyki. Że na przykład właśnie a propos Miley Cyrus, która na Can't Stop jest taka piosenka bodajże i ona tam jest nawet nie tyle sample, co wzięty gotowy la-di-da był kiedyś taki hip-hopowy kawałek i tam jest wrzucone to tylko zwolnione i ona to śpiewa. I on właśnie opowiadał o tym, bo on brał udział przy produkcji sporej części właśnie tam, między innymi Miley Cyrus produkuje, więc on opowiadał właśnie jak sampling wpływa, że ludzie uważają za kradnięcie, ale jeśli to dobrze wykorzystasz, to potrafi wznieść muzykę i zrobić jakby ten sam kawałek, przerzucić do XXI wieku i to jest, że one żyją dalej. On tak podchodzi w ogóle do samplingu.
Tak, to na pewno, oczywiście.
I to jest generalnie, w tym kontekście myślę, że to jest fajna rzecz. Myślę, że dlatego hip-hop też, Fish i Yamada, no jako tworzywo. No,
tak, bardzo lubię.
To robili też jeszcze na płytach, nie wiem, heavy metal, jak był wcześniej, to tam było tych sampli najlepszych wziętych po prostu.
Tak, no... Jest to super sposób. Rzeczywiście jest to, właśnie widzisz, to jest bardzo złożone tak naprawdę. W ogóle to o tym można bardzo długo rozmawiać.
Tak.
Natomiast a propos, wracając do twojego pytania na temat elektroniki. Ja na przykład przy ostatniej płycie Kęsy, której było użyte sporo... Tak, to jest kaseta.
Tak, kasetę dostałem... Ja tylko powiem, bo ja dostałem kasetę od Magdy i to jest prawdziwa kaseta. W sensie ja sobie wezmę ją do Walkmana, i normalnie mogę ją odpalić, a jak mi się ten, to ją ołówkiem, dla tych, co nie wiedzą, tu się wkładza ołówek i się robi tego, żeby...
Jest jej tylko 100 sztuk, więc jesteśmy...
Naprawdę?
Numeru 9 bodajże, nie pamiętam.
No jest naprawdę, jest napisane numer 9, edycja limitowana. Dobra, nie będę jej słuchał. W sensie będę słuchał.
Posłuchaj.
Ale wiesz, o co chodzi, w sensie, żeby mi się z nią nic nie stało. Ja będę trzymał. Potem będę miał artefakt tak zwany.
Więc poczekaj, bo zgubiłem.
I elektronika.
Tak, wracając do tej elektroniki, to jest tak, że moja płyta ostatnia zawiera elementy muzyki akustycznej i instrumenty akustyczne. Zresztą jak każda moja właściwie płyta. I jedna osoba powiedziała mi o jednej piosence, że to jest bardzo elektroniczne, a druga powiedziała, no, że to jest taki znowu takie trochę akustyczne granie, że już taki powrót w stronę, no wiesz, jakby to się zdarzyło o jednej piosence. Mhm. Więc naprawdę to jest tak bardzo subiektywne względem tego, kto słucha. A potem co jeszcze i coś innego jeszcze dzieje się na koncercie.
No właśnie.
Więc my musimy funkcjonować w jakichś kategoriach, w których ustawiają nas na półkach.
No właśnie, Empiku. Bo na Empik, właśnie, Empik się rządzi. Tak. Ale to jest trochę krzywdzące w takim razie, bo wystarczy w Polsce, że wpadniesz nie na tą półkę, co trzeba, brzydko powiedziawszy. I ludzie mają od razu z marszu mniejszy dostęp do tego, bo my nie traktujemy, na przykład nie promuję muzyki jako polska, na przykład muzyka polska, tylko ona jest tam, wiesz, muzyka elektroniczna i trafiasz między jakieś kawałki, ktoś już potem może powiedzieć, no nie ma, ale no, Empik czy te wszystkie inne sklepy narzucają trochę ten podział taki, że on musi być, że jak dostajesz Fryderyka, to w kategorii jakiejś, tak? I tak. Potem się nie pokażą w telewizji,
musisz
bo dostajesz...
Musisz się zgłosić w jakiejś kategorii, czyli ty no sam tak. Siebie musisz zgłosić w jakiejś.
No, więc musisz się sama de facto określić.
Tak.
No i to jest trochę krzywdzące.
A czym się różni alternatywa od alternatywnego popu?
Nie mam zielonego pojęcia. Ja wiesz, gdzie mnie najbardziej to ruszało, jak kiedyś grałem też i miałem swój zespół i pamiętam, jak szukaliśmy na przykład muzyków. I jak ludzie się potrafią na przykład w takiej heavy metalowej muzyce określać, że to jest death, black, heavy, coś tam, post, apo, a tu już jest grunge, death i jakiś tam inny. I jakieś rozróżnienie ludzie trzymają. Dla mnie zawsze było to, że jest po prostu cięższe granie. I to się charakteryzuje po tym, że po prostu mam więcej przesterunów w gitarach. A czy my gramy krzycząc, czy jakoś inaczej, czy to jest blues, bo bardzo często to jest dalej na bluesie oparte i tylko, że więcej przesteru jest wrzucone.
Tak.
I szybciej po prostu łoimy, ale...
No, to jest trudne, bo muzyka współczesna to jest coś, co... To znaczy muzyka współcześnie popularna, czy jak to nazwać, to jest coś, muzyka, która się opiera na brzmieniu i...
W dużej mierze tak.
I jakby my wszyscy mamy jakąś inną percepcję, pochodzimy z różnych, każdy z nas ma inne w ogóle właśnie źródła, background i tak dalej. I w związku z tym zupełnie inaczej to postrzegamy.
No dobra, a jak się wpisze Bowska w Wikipedii, znaczy w ogóle w Google i się ciebie wygoogla, to jako pierwszy wyskakuje, wiesz co, czy nie wiesz, googlałeś się niedawno? Ilustratorka,
a,
nie
tak?
Muzyk, no. Ilustratorka.
Trzeba to zmienić.
Ale jest cały czas, przede wszystkim jesteś ilustratorką, grafikiem, a dopiero potem muzyk i tak dalej, i tak dalej. Ile ty jeszcze, czy w ogóle jeszcze zajmujesz się ilustracjami, grafiką i tak dalej, oprócz no, robienia dla siebie samej?
Zajmuję się, bo postanowiłam całkiem nie zerwać z tym, żeby jakby nie stracić tak naprawdę tego zawodu ze swoich rąk, bo trochę tak jest nie jak z jazdą, to nie jest trochę tak jak z jazdą na...
Można zapomnieć?
Na nartach. Wypada się z wprawy tak dość szybko, zwłaszcza, że jakby tutaj trzeba mieć cały czas na bieżąco narzędzie, którym jest komputer i programy graficzne, więc trzeba to robić, żeby jakoś żyć w tym. Oczywiście, rzeczywiście.
No.
Bardzo dużo czasu zajmuje mi robienie graficznych rzeczy związanych z Bowską, bo większość robię sama.
Przepraszam, też mówisz o sobie w trzeciej osobie?
Tak.
Czyli to też jest jakaś osoba. Bo bardzo dużo artystów ma tak, że w pamięci mówią o sobie, no wiesz, robię temat związany z, nie? I tu jest z Bowską.
Tak.
A to dalej jesteś ty.
To jestem dalej ja, ale Bowska, mówię o niej w trzeciej osobie
no,
czasem.
Okej, spoko.
Natomiast jakby ja bardzo oddzieliłam tą pracę graficzną w ogóle od tej muzycznej, dlatego że można powiedzieć, że ja w muzyce i w tym wydawaniu swojej muzyki nie chodzę na zbyt wiele kompromisów. Natomiast jakby projektowanie z założenia jest kompromisem między tym, czego oczekuje ktoś, kto zamawia twoją pracę, a tym, kto ją projektuje. I w związku z tym jakby chciałam to rozdzielić, natomiast ilustracja jest właśnie taką gałęzią mojej działalności, która często to łączy, bo do mnie od jakiegoś czasu trafiają tacy klienci, jeśli już mam jakichś klientów, którzy jakby chcą tych rzeczy, które ja robię, jakby mam jeszcze
czyli już mniejszy kompromis.
Tak, i ja tylko takie rzeczy też robię.
Fajnie.
Natomiast, no to na przykład są murale. Ostatnimi czasami, teraz się malują moje murale.
Co ty gadasz? Ale tu w Warszawie gdzie będą?
W Warszawie, tak. Zrobiłam okładki książek. Właśnie często robię też rzeczy dla swoich po prostu znajomych, bo im najtrudniej odmówić.
Czyli potem siedzisz po nocach, bo trzeba zrobić...
Tak, robię na dwie zmiany, można powiedzieć. Właśnie ostatnio sobie z tego zdałam sprawę, jak się rozchorowałam i nie mogłam robić na dwie zmiany, że być może powinnam trochę jednak zwolnić.
W ciągu dnia masz dwa etaty do tyłu wtedy. No bo jakby
dokładnie.
Jesteś i etat 8-godzinny bowskiej i ten ilustracyjny
tak,
do tyłu.
Tak, tak. No i jakby moją pasją jest tak naprawdę rysowanie. To jest dla mnie takie bardzo naturalne. Ja po prostu to robię, nawet jak tego nie muszę i nie mam projektu, to po prostu rysuję. Można to gdzieś tam na moim Instagramie Grabowska sobie zobaczyć. Teraz robię na przykład pracę na wystawę Łodzianizmów. Jest to wystawa w ramach festiwalu
ale w Łodzi jakiegoś pewnie.
W Łodzi, tak, tak, tak. Festiwal designu.
Super.
Dla mnie to jest super właśnie, bo to jest czymś takim już zupełnie artystycznym.
No tak. A graficznik to jest twoją największą inspiracją? Takim, dobra, ja wiem, że to jest trudno. Jak jednego masz wymienić, to możesz wymienić trzech mistrzów. Bo okay. ja wiem, że jak powiem jednego, to powiesz, no jeden, no to tych pięciu i ten, no to ilu tam masz?
Ciężko jest mi powiedzieć to teraz, dzisiaj, ponieważ przyznam się szczerze, że mam kilku takich mistrzów ilustracji, których obserwuję, współczesnych ilustratorów na Instagramie i nawet nie pamiętam, jak się nazywają.
No tak, ale to są jakieś tam
ale,
takie...
To są gwiazdy tak naprawdę ilustracji.
No rozumiem.
I to jest niesamowite w ogóle, że oni po prostu są na wyciągnięcie ręki na tym Instagramie.
Na Instagramie.
I że są w Stanach, ja mogę sobie ich bezpośrednio cały czas oglądać. Natomiast jeśli miałabym sięgnąć do jakiejś takiej historii, no to na pewno jakby pokłosie Polskiej Szkoły Plakatu i to, co się wydarzyło, to jest coś, z czego ja jakoś wyrastam i czasem cudownie jest obejrzeć tą Szkołę Plakatu, tych twórców, przypomnieć sobie ich dzieła. Lubię oglądać taką vintage'ową ilustrację. Ale chyba najbardziej w ogóle inspiruje mnie malarstwo, które jest czymś w ogóle osobnym od projektowania,
no tak,
ale
to...
jest czymś, co mnie totalnie inspiruje. I przez takich artystów jak Matisse, czy po polskich Nachta Samborskiego, czy kogo tam, Pongowską na przykład, Teresę, po prostu lubię bardzo współczesną sztukę, współczesne malarstwo.
Ja powiem ci, że ja też się pytam, bo ja się uczę teraz, w sensie uczę się doświadczać, bo nie ukrywam, że byłem przez sporą część swojego życia trochę ignorantem, jeśli chodzi o sztukę wizualną, tak w ogóle. Bo ja się zajmowałem muzyką, różnego tego typu rzeczami i jakoś w to wsiąkałem, ale z racji, że ma żona jest architektem też z wykształcenia, no to też się uczę i w tamtym roku byliśmy w MET w Nowym Jorku i w MOMie. I ja nie sądziłem, że mnie to tak ruszy, w sensie, wiesz, że chodziliśmy po ten MET chyba, założyliśmy, że pójdziemy tam na 2 godziny, ja mówię, dobra, no pewnie jakoś damy radę. Ja chodziłem tam 5,5 godziny, jeszcze mi czasu brakowało, bo na przykład, nie wiem, Jackson Pollock,
tak.
Który generalnie uważałem, że no co nam może być ruszającego, no masz gościa,
no
który
tak.
nachlapał.
Bo to nie robi na tobie wrażenia, gdy oglądasz reprodukcję.
Tak jest.
Ja też oglądałam wystawę MOMY, niestety nie w Nowym Jorku, ale był kiedyś taki moment, że ona była w Berlinie. I pamiętam też, wtedy to chyba był pierwszy raz, kiedy widziałam pracę tych właśnie takich tuzów.
Topu.
Mhm. Takiego topu. I na przykład w ogóle, na przykład rzeźby Brancusiego wtedy na mnie zrobiły takie jakieś piorunujące wrażenie. Pamiętam też wrażenie, jak zobaczyłam nenufary nagle i po prostu nie miałam pojęcia, że to ma taką skalę, że po prostu wchodzę do pokoju i mnie otaczają.
Nenufary.
Że w ogóle na przykład myślałam, że Klimt na mnie zrobił jakieś wrażenie. Nie, w ogóle na mnie nie zrobił wrażenia. Za to Chagall na przykład totalnie w ogóle mnie zszokował. W ogóle wstałam i nie mogłam... Wydawało mi się, że mnie wciąga w ten obraz.
I jest coś takiego właśnie.
To jest niesamowite. Jakby zupełnie inny jest ten odbiór sztuki
na żywo. Nie, ja miałem coś takiego, że myślałem, że... Znaczy wiadomo, że Picasso robi wrażenie, ale ja naprawdę byłem w wielkim szoku taką sztuką współczesną, bo właśnie na przykład stanąłem przed tym Pollockiem. Ja go widziałem przecież wcześniej na tych reprodukcjach i myślałem, że no, gościu nachlapał. Ale stoisz przed tym i to jest gigantyczny obraz. I nagle sobie myślisz, Wow, i jest coś takiego, że po prostu siadasz sobie przed tym, tam są różne ławeczki, po prostu siedzisz się w to, patrzysz i jakoś ci tak się dobrze mózg wyłącza w tym wszystkim i pięknie pozwala, tak samo jak Rodko.
Tak, no właśnie, bo to, co mówisz o Rodko, to jest jakby taki, można powiedzieć, nurt, no to jest nurt minimalizmu w sztuce, można powiedzieć, skupiony Rodko niesamowicie na tym kolorze i na tym, jak...
Ale on ma naprawdę głębię.
On ma głębię i to jest niezwykłe. I właściwie minimalizm, można powiedzieć, to jest taki nurt, który mnie w ogóle fascynuje, również w muzyce współczesnej.
A widzisz.
Czy na przykład Philip Glass, czy chociażby, przepraszam, przejdę, no. W ogóle ten okres, czyli tam Glass, Reich i tak dalej, plus na przykład wspomniany przez ciebie Kraftwerk,
tak.
To też jest, można powiedzieć, minimalizm.
Oczywiście.
Więc jakby to jest i tak samo, można powiedzieć, taki... ekstrawertyczny minimalizm w architekturze na przykład, czy w ogóle jakiś taki...
Ekstrawertyczny minimalizm, no dobre, to dobre, to mi się podoba.
W ogóle architektura modernistyczna na przykład, no nie wiem, mnóstwo rzeczy, które mnie otacza, przedmioty w ogóle i są inspirujące.
To właśnie ciekawe, bo dlatego to jest też coś, wiesz co, bo mój wujek też jest grafikiem, wykłada na SP i jak z nim rozmawiam, to właśnie on, wiesz, szuka tych inspiracji w bardzo różnych rzeczach, w sensie nie tylko w rzeczach związanych ze sztuką, tylko wręcz czasem przeciwnie, czyli w rzeczach totalnie związanych ze sztuką,
tak.
Które można wynieść do rangi sztuki. Ale mnie zainteresował też ten minimalizm, o którym wspomniałeś w muzyce, bo u ciebie, jeśli chodzi o płyty Bowskie, jeśli też powiem w trzeciej osobie,
tak.
Tam też jest Jan Smoczyński, tak? Który on pisze wszystko, w sensie wszystkie kawałki robi muzycznie, czy wy robicie razem, czy ty w ogóle dużo komponujesz swoich rzeczy?
My piszemy razem piosenki i ten proces przebiega dość w takiej symbiozie, że czasem ja przychodzę do niego i odtwarzamy coś, co ja skomponowałam wcześniej. Czasem przychodzę do niego i siadamy i dobra, to co, od czego zaczynamy? To dobra, to jakie tempo? No to jaka tonacja? I po prostu robimy
tak
razem.
Tak od zera?
Tak, od zera. I siedzimy w tym studio. Jakby przy każdej piosence siedzimy w studio, siedzę obok niego, ale to jednak on steruje tym komputerem.
Rozumiem.
Mam swój instrument, coś tam sobie gram. Mówię mu, słuchaj, nie, tu zmieńmy ten rytm. Ale jakby to jest wspólna nasza praca, jeśli chodzi o komponowanie tej muzyki. I on jest producentem, więc taki
no
ma
tak.
Bardzo duży wpływ na brzmienie.
No tak.
A brzmienie jest właśnie esencją tego, czym jest muzyka. Tak
A co powstaje, pierwszy tekst czy muzyka u ciebie?
Różnie.
A, bo to ostatnio na przykład rozmawialiśmy przy okazji wywiadu z Czesławem Mozilem. On powiedział, że jednak jakby są teksty i wokół tych tekstów potem coś powstaje, tak? Czyli że zawsze, może nie zawsze, ale w dużej mierze te teksty są pierwsze. Ale tak. Znam też takich, którzy na przykład, wiesz, mają klik i coś im zabrzmi w głowie, a potem do tego wymyślają dopiero tekst.
Tak, tak, no to właśnie tak jest. Tylko, że u mnie to działa i tak, i tak.
Aha, czyli nie ma żadnego.
Ale sobie... ja piszę teksty niezależnie od muzyki i potem jak robimy muzykę, to zastanawiam się, to na przykład któryś z tych tekstów biorę albo piszę kolejny i zmieniam go w kontekście konkretnej pomysłu melodyczno-harmonicznego.
Rozumiem.
Prawda? Więc to jest takie fajne, takie plastyczne. To jest w ogóle najbardziej fascynujące w tym całym procesie.
A ty masz jakąś taką ideę, że jak siadasz do robienia nowej płyty, no bo wydałaś już 3, o ile dobrze policzyłem,
tak.
Ty masz tak, że wymyślasz sobie, że okej, ta płyta będzie jakaś, czy to po prostu płynie? Bo wiesz, czasem ktoś myśli sobie, okej, to jest na przykład jakaś koncepcja, tak? Czyli, że ty...
Witaj w hotelu Marmur, tak?
Na przykład, no taki album koncepcyjny, albo nie wiem, już no, pójdę szeroko, Dark Side of the Moon. Tak, no to ona była zaprojektowana od A do Z, powiedzmy, wymyślona, gdzie Roger Waters po prostu przyszedł i powiedział, teraz napiszemy płytę o naszych lękach i w ogóle ją tak zaprojektujemy, ona będzie tak wymyślona i cyk, pyk, mamy. Masz tak, czy...?
Myślę koncepcyjnie o całości, natomiast nie jest tak, że jakby ta cała koncepcja już jest, gdy ja siadam do całej płyty.
Okay.
To jest tak, że ja mam po prostu jakby pewne założenia i często zdarza mi się, że one ewoluują podczas pisania, natomiast jakby staram się do nich wracać, bo to sprawia, że ten materiał jest bardziej spójny. Tak samo jak przy projektowaniu jakiejś identyfikacji wizualnej, na przykład tej płyty, jakby wszystko już było podporządkowane pewnemu, najczęściej u mnie jest jakiś kolor, któremu jest wszystko podporządkowane, jakaś gama kolorystyczna. No
sposób.
I pewne charakterystyczne elementy, które u mnie występują. Tutaj akurat ja zaczęłam trochę od w ogóle od drugiej strony z tym projektem i na przykład zaczęło się od zdjęć. Więc, bo jakby ja miałam takie marzenie, żeby pojechać do jednego budynku i zrobić w nim zdjęcia. I to jest taka o tyle ciekawa historia, że trochę nielegalnie to zrobiliśmy. I dopiero post factum starałam się jakby o to, żeby architekt, który jeszcze żyje, no i jakby to biuro architektoniczne nie miało nic przeciwko, bo okazało się, że jakby to przy nich w sumie są te prawa.
No już, aha, czyli, no ale udało się w sumie tak, w końcu tak, wszystko, no tak, ale bo... znaczy, czyli, może inaczej, to, że się udało, to się domyślam, ale czy legalnie się wszystko udało, tak. Że pozwolili, rozumiem?
Tak, no dobra. Wyrazili zgodę.
Wyrazili
w ogóle
zgodę.
To było takie cudowne. Ricardo Bofill wyraził zgodę, żeby moje zdjęcia po prostu były w tej, żebym mogła sobie je wykorzystać na swój użytek.
I od tego zaczęliście, i to jest jakby co, inspiracją płyty? Znaczy to było startem
to
płyty?
To nie było inspiracją płyty, ale tej identyfikacji wizualnej. Natomiast ja wiedziałam, że płyta Kęsy będzie się skupiać na relacjach męsko-damskich, bo wcześniej tak było to u mnie inaczej trochę. I będzie taka dość fizyczna w tych tekstach.
No tak, tam jest tego dużo.
Tak.
Faktycznie takich bezpośrednich metafor odwołujących się do fizyczności.
Tak. Mówimy to tak ładnie.
Tak, ładnie. No tak, no, to wypłynąłem jakoś. A wiesz, na przykład nie, bo pytałem też o to, bo Jack White na przykład ma tak, że on ma totalnego kręćka na punkcie kolorów i on w ogóle robi identyfikację wizualną poprzez kolor. I każdy jego zespół, no on w ogóle ma taką wytwórnię Friedman Records i wszystko się skupia wokół trójki. On jest Jack White the Third. Myśmy byli w tamtym roku w Nashville w jego Friedman Records. I to wszystko jest oparte na trzech kolorach. Każdy projekt jest oparty na trzech kolorach. Friedman Records jest oparty na żółtym, czarnym i niebieskim. Natomiast Raconteursi, zespół w ogóle Raconteursi jest oparty na mosiądzowym kolorze, na białym kolorze i na czarnym kolorze. Dead Weather jest na czarnym, białym i jeszcze tam chyba jakimś. I każdy po prostu ma i on do tego dorabia wszystko. I jakby to jest w ogóle startem, że na przykład, wiesz, u instrumentu muszą być w danych kolorach. Do tego stopnia, że jak robił Dead Weather, to wszyscy są ubrani na czarno, mają białe buty i mają białe instrumenty.
Cudowne to jest.
I on naprawdę, do tego stopnia jest to dopracowane, że na jego płytach, jak są płyty wydawane z Friedman Records, to trójki są pogrubione wszędzie. Wszystkie, wiesz, site C jest, nie ma, znaczy jest na przykład ABCD, ale C jest trzecia, nie? Zawsze
no,
i tak dalej.
Ja to lubię. Lubię w ogóle szukać takich rzeczy. To jest fajnie jest móc jakby zobaczyć jakiś taki pełny obraz. Wydaje mi się, że to daje też głębi w ogóle, jakby, bo jakby słuchacz może po prostu odkrywać twój świat i on jest wtedy spójny i to jest ekstra.
No dobra, to tak kończąc, jeszcze nie denerwuje cię, że dzisiaj mimo wszystko do mainstreamu właśnie wchodzą takie rzeczy, które nie są... Często są robione, nie chcę powiedzieć na kolanie, bo nie wiem tego, tak, ale często są robione szybko, nastawione na maksymalizację zysku. I jakby ludzie, którzy to robią, wiedzą o tym, że tak będzie i po prostu wiedzą, że to potrwa sobie tam jakieś pochula, 2-3 miesiące, następny, tak, i że nie ma miejsca na to, żebyśmy w takich, wiesz, telewizji, nie wiem, publicznej chociażby, która ma misję, żebyśmy pokazywali muzykę niszową, od elektronicznej po trochę nawet cięższe brzmienie i tak dalej, ale jednak, no na przykład to, że króluje disco polo, no do tego zmierzam.
Wiesz, disco polo to jest, znaczy no ja nie słucham, ale zauważam pewne, jedną wartość w tym. Otóż nie wiem, czy zauważyłeś, że to jest muzyka z niezwykle pozytywnym przekazem.
To prawda, tam się nikt nie smuci.
Tak.
Miłość się udaje zawsze.
I tam jest po prostu wszystko piękne, to znaczy jakby radosne. I to jest jakby wartość, którą staram się zauważać. Tak, nie wiem, dlaczego jest... ona chyba już pik swojej popularności miała. Chyba.
No w latach 90.
Teraz już ona, tak, właśnie ostatnio zaczęłam nawet oglądać na Netflixie taki film, jeszcze go nie skończyłam, z Dawidem Ogrodnikiem pod tytułem Disco Polo. Tam gra Tomek Kot i w ogóle są niezłe jaja.
Muszę zobaczyć w takim
razie. Muszę skończyć oglądać. Natomiast czy mnie to wkurza? No trochę mnie to czasem wkurza, ale nie ma się na co wkurzać, bo niestety takie są prawa rynku.
No
jeżeli
tak.
Żyjemy po prostu w kraju, na takim rynku, jaki jest, no i niestety takie jest prawo tego rynku. I gdyby wgłębić się na przykład w świat sztuki współczesnej i poruszanych przez nas tematów, no to tam jest jeszcze trudniej.
No to prawda. Albo w muzyce poważnej, tam, żeby zaistnieć, to trochę najlepiej jest umrzeć. Wtedy się jesteś
no,
znanym
tak,
człowiekiem.
No tak, w muzyce współczesnej. Tak, w każdej jakby z tych dziedzin jest naprawdę są pewne... Jest bardzo trudno, I tylko czasem się zastanawiam, czasem jest mi ciężko po prostu, jak sobie o tym myślę, ale staram się po prostu tym nie przejmować i robić swoje. I to jest jedyna recepta.
Czyli nie oglądać się na nikogo i cisnąć
tak,
na swoje.
To jest jedyna recepta, tak mi się wydaje.
A jedna rzecz, jeszcze masz jakiś taki zespół, którego nikt nie zna, ty wiesz, że jest jakiś super niszowy i chciałabyś go polecić? Chyba, że nie masz, bo tak czasem...
Nic mi teraz nie przychodzi do głowy.
Okej, okay, bo na przykład Czesław ostatnio mi polecił Dirty Projectors.
Aha.
I powiem ci, że naprawdę polecam. W sensie przesłuchałem już chyba z dwie płyty i to jest ciekawe, naprawdę ciekawa rzecz. Nigdy nie słyszałem w ogóle o tym zespole, a Czesław mówi, że jest ich fanem od dawien dawna.
Super.
I tak dalej, więc ten też polecałem ostatnio, jak nie słyszałeś, też polecić Bitaminę, nie wiem, czy znasz
Bitaminę. A chłopak, tak.
Jakby chłopaku z Bitaminy to
znam,
też są.
Znam. No tak, tym... nawet. No, ale super zespół, fajny, bardzo oryginalne brzmienie, w ogóle podejście, bardzo mi się podoba.
To co, będziemy powoli kończyć, ja ci bardzo dziękuję, że przyszłaś, bardzo dziękuję za kasetę, mam numer 9 i jaram się w opór, naprawdę się jaram, bo ja mam Walkmana i mam, wiesz, no to jest taki sentyment, że możesz sobie puścić na kasecie i tak dalej, i że trochę czasem żałuję, że ja jestem fanem winyli. I uważam, że to trochę inaczej brzmi, w sensie to, że ona jest niedoskonała, ta muzyka czasem, że wiesz, że ja lubię takie trochę już zjechane winyle, ja wiem, że tak się nie powinno, ale jak trzaśnie, to czuję, że ma to, wiesz, tak. że ma to jakąś zupełnie inną duszę i wiem, że żyjemy w czasach muzyki cyfrowej, ale to jeszcze było, to mi się jeszcze kojarzy z tym, że wiesz, że miałem poustawiane te kasety różne i tak dalej
tak.
I że się tego słuchało faktycznie od A do Z, a nie tak, to jest rzecz, która jest najtrudniejsza dla mnie dzisiaj, że właśnie dzisiaj można słuchać tego jednego kawałka, a tu trzeba było trzasnąć całą, że jakby dosłuchać do tego kawałka, który chcesz, to musiałeś przesłuchać wszystko inne.
Tak, no chyba, że przewijałeś, ale...
No, ale nie przewijasz, bo zniszczysz tom, w sensie słuchać trzeba, a nie.
Ale polecam ci włączyć rzeczywiście, bo inaczej się tego słucha i to jest w ogóle takie
Ty to w ogóle w którymś teledysku masz, prawda? W sensie używasz kasety...
Tak, bo w ogóle od tego się zaczęło, że powstał teledysk, a potem w związku z tym, że jakby on jest taki sentymentalnie nawiązujący do czasu dzieciństwa i lat 90. Powstała ta super limitowana edycja kaset, których jeszcze kilka mam notabene, więc jakby ktoś chciał, to zapraszam.
To kupujcie.
Bowska.com. Tylko tam
wchodźcie na Bowska.com, słuchajcie Magdy, oglądajcie jej pracę. I tak, czyli płyta Kęsy, ale też zerknijcie na minutę i 20 sekund z Wieniem, bo naprawdę jest. I Luka też, posłuchajcie, gdzie występuje Magda i Tomek Kot.
Tak.
W teledysku, więc, który bawi się kartami.
Nie chodzimy na kompromisy.
Nie, tutaj jest albo grubo, albo wcale na tej zasadzie. Dzięki ci bardzo.
Dzięki.
I mam nadzieję, że jeszcze jak będziemy to kontynuować, na pewno będziemy, to jeszcze kiedyś przyjdzie, jak już zrobisz kiedy nowa płyta? Ja wiem, że teraz musisz się jeszcze z tą ograć, ale...
Tak, ona jakby jeszcze nie ostygła, więc daje jej jeszcze trochę czasu.
A ty często wydajesz płyty, mimo wszystko.
Tak, co rok półtora mniej więcej.
No,
więc...
to jest jak na polski rynek, to jest zdecydowanie często, bo tak u nas to tak co dwa lata, tak mam wrażenie, minimum ludzie idą,
tak.
Żeby się trochę ograło.
Ale to też ma sens.
Nie, no czy ten, więc zapraszam, a przy następnej płycie wpadaj, to pogadamy jeszcze.
Super, jeszcze fajnie.
Dzięki
pięknie. Dziękuję bardzo.